Prawdziwie jestem szczęśliwy i to w sposób, który dla mnie samego jest niespodzianką, ciągnął baron. Bo o ożenieniu się zawsze myślałem, już od kilku lat zalecają mi to doktorzy. No i projektowałem, że wezmę sobie panie kobietę piękną, dobrze wychowaną, z nazwiskiem i prezencją, bynajmniej nie wymagając od niej jakiejś romantycznej miłości. Tymczasem ma pan, sama miłość zastępuje mi drogę i jednym spojrzeniem roznieca pożar w sercu. Doprawdy, panie Wokulski, jestem zakochany. Nie, jestem szalony. Nikomu bym tego nie powiedział, ale panu, dla którego od pierwszej chwili uczułem nieledwie braterską sympatię, jestem szalony. Myślę tylko o niej. Kiedy śnię, śni mi się. Kiedy jej nie widzę, jestem, panie, formalnie chory. Brak apetytu, smutne myśli, jakieś ciągłe lękanie się. Tego, co teraz panu powiem, panie Wokulski, błagam, żeby pan nie powtarzał, nawet przed samym sobą. Chciałem ją wziąć na próbę. Jest to niskie, nieprawda, panie? Ale trudno. Człowiek niełatwo wierzy w szczęście. Chcąc ją tedy wziąć na próbę, ale nikomu ani słóweczka o tym, panie, kazałem napisać projekt intercyzy, według którego, gdyby małżeństwo nie doszło do skutku z czyjejkolwiek winy, rozumie pan, ja płacę 50 000 rubli pannie za zawód. Serce mi drętwiało z obawy, że a nuż porzuci mnie. Lecz co pan powie? Kiedy jej prezesowa wspomniała o tym projekcie, panna w płacz. Cóż to mówiła? On myśli, że wyrzeknę się go dla jakichś 50 000 rubli? Bo jeżeli mnie posądza o interesowność i nie uznaje żadnych wyższych pobudek w sercu kobiety, to przecie powinien rozumieć, że za 50 000 nie oddam miliona. Kiedy mi to powtórzyła prezesowa, wbiegłem do pokoju panny Eweliny i nie powiedziawszy ani słówka, upadłem jej do nóg. Teraz w Warszawie zrobiłem testament, a w nim mianowałem ją jedyną i wyłączną spadkobierczynią, choćbym umarł przed ślubem. Cała moja rodzina przez całe życie nie dała mi tyle szczęścia, ile to dziecko w ciągu kilku tygodni. A co będzie później? Co będzie później, panie Wokulski? Nikomu nie zadałbym podobnego pytania, zakończył baron, mocno targając go za rękę. No, dobranoc. Zabawna historia, mruknął Wokulski po odejściu barona. Ten staruszek naprawdę wdeptał się po szyję. I nie mógł odpędzić wizerunku barona, który jak cień coraz to wypływał na amarantowe tło siedzenia. Więc patrzył na jego chudą twarz, na której płonął ceglasty rumieniec, na włosy jakby posypane mąką, na oczy wielkie, a zapadnięte, w których tlił się blask niezdrowy. Komiczne i smutne wrażenie robiły wybuchy namiętności w człowieku, który nieustannie zasłaniał sobie gardło, sprawdzał, czy okno jest dobrze zamknięte i siadał w przedziale coraz na innym miejscu z obawy przeciągów. Ubrał się, myślał Wokulski. Czy podobna, żeby młoda panna mogła zakochać się w takiej mumii? Z pewnością jest o 10 lat starszy ode mnie, a jaki niedołężny, jaki przy tym naiwny. Dobrze, ale jeżeli ta panna naprawdę go kocha, boć trudno przypuścić, ażeby go oszukiwała. W ogóle biorąc, kobiety są szlachetniejsze od mężczyzn. Nie tylko mniej spełniają występków, lecz i poświęcają się nierównie częściej od nas. Jeżeli więc z trudnością znalazłby się tak podły mężczyzna, który od rana do nocy kłamałby dla pieniędzy, to czy można posądzać o coś podobnego kobietę, młodą pannę wychowaną wśród uczciwej rodziny? Oczywiście coś jej strzeliło do głowy i musi być także zadłużona, jeżeli nie w jego wdziękach, to w stanowisku. Inaczej musiałaby zdradzić się, że gra komedię, a baron musiałby spostrzec to, bo miłość patrzy przez mikroskop. A jeżeli młoda dziewczyna może pokochać takiego dziada, to dlaczegoż by mnie nie miała pokochać tamta? Zawsze wracam do swego, szepnął. Ta myśl stała się już rodzajem monomanii. Odsunął okno zamknięte przez barona i dla odpędzenia natrętnych wspomnień począł znowu przyglądać się niebu. Kwadrat Pegaza opuszczał się już na zachód, a na wschodzie podnosił się byk, Orion, pies, mały i bliźnięta. Przypatrywał się gwiazdom wielokrotnym, gęsto rozsianym w tej okolicy nieba, i przyszła mu na myśl ta dziwna, niewidzialna siła przyciągania, która odległe światy wiąże w jedną całość potężniej, niż by to mogły zrobić jakiekolwiek materialne łańcuchy. Przyciąganie, przywiązanie, toż to w gruncie jedno i to samo. Siła tak wielka, że wszystko za sobą porywa, a tak płodna, że tryska z niej wszelkie życie. Pozbawmy ziemię jej przywiązania do słońca, a odleci gdzieś w przestrzeń i za parę lat stanie się bryłą lodu. Wtrąćmy jakąś tułaczą gwiazdę w sferę słonecznego systemu, a kto wie, czy i na niej nie rozbudzi się życie. Dlaczego więc baron ma wyłamywać się spod prawa przywiązania, które przenika całą naturę? I czy pomiędzy nim a jego panną Eweliną jest większa przepaść, aniżeli między ziemią a słońcem? Co się tu dziwić szaleństwom ludzi, jeżeli w ten sam sposób szaleją światy? Tymczasem pociąg szedł wciąż zwolna, długo zatrzymując się na stacjach. Powietrze zrobiło się chłodne, na wschodzie zaczęły blednąć gwiazdy. Wokulski zamknął okno i legł na bujającej kanapie. Jeżeli, myślał, młoda kobieta mogła zakochać się w baronie, to dlaczegoż bym ja, bo przecież go nie oszukuję. Kobiety są w ogóle szlachetniejsze od nas, mniej kłamią. Proszę pana, tu panowie wysiadają, pan baron już pije herbatę. Wokulski ocknął się. Nad nim stał konduktor i budził go w najuprzejmiejszy sposób. Jak to już dzień? Spytał zdziwiony. O, już jest 9 i od 30 stoimy na stacji. Nie budziłem pana, bo pan baron nie kazał, ale że pociąg zaraz idzie dalej. Wokulski szybko wysiadł. Stacja była nowa, jeszcze niezupełnie wykończona. Pomimo to dano mu wody do umycia się i oczyszczono odzież. Rozbudził się już zupełnie i wszedł do małego bufetu, gdzie rozpromieniony baron pił 3 szklankę herbaty. Dzień dobry! Zawołał baron z familiarną poufałością, ściskając Wokulskiego za rękę. Panie gospodarzu, herbaty dla pana. Ładny dzień, prawda? Akurat do spaceru końmi. Ale też zrobili nam figla. Cóż się stało? Musimy czekać na konie, prawił baron. Całe szczęście, że o 2 w nocy pchnąłem depeszę o pańskim przyjeździe, bo onegdaj także wysłałem do prezesowej depeszę z Warszawy, ale mówi mi zawiadowca, żem się omylił i zamówiłem konie na jutro. Szczęście, panie, żem telegrafował dziś z drogi. O 3 posłali stąd sztafetę, o 6 prezesowa odebrała telegram, o 8 najpóźniej wysłano konie. Poczekamy jeszcze z godzinę, ale za to lepiej pozna pan okolice. Bardzo, panie, ładna miejscowość. Po śniadaniu wyszli na peron. Okolica z tego punktu wydawała się płaska i prawie bezleśna. Tu i ówdzie widać było kępę drzew, a wśród niej grupę murowanych budynków. — To są dwory? — spytał Wokulski. — A tak, dużo szlachty mieszka w tej stronie. Ziemia doskonale uprawna. Ma pan łubin, koniczynę? — Wsi nie widzę — wtrącił Wokulski. — Bo to dworskie grunta, a pan zna przysłowie — na dworskim polu dużo stert, na chłopskim dużo ludzi. Słyszałem, rzekł nagle Wokulski, że u prezesowej zbiera się dużo gości. Ach, panie, zawołał baron, kiedy trafi się dobra niedziela, to jakbyś pan był na balu w resursie. Zjeżdża się po 50 osób, a nawet dziś powinnibyśmy znaleźć grono stałych gości. No przede wszystkim bawi tam moja narzeczona. Dalej jest pani Wąsowska, milutka wdóweczka, lat 30, ogromny majątek. Zdaje mi się, że krąży około niej Starski. Zna pan Starskiego? Niemiła figura, arogant, panie, impertynent. Dziwię się doprawdy, że kobieta z takim rozumem i gustem jak pani Wąsowska może znajdować przyjemność w towarzystwie podobnego lekko ducha. Któż więcej? Pytał Wokulski. Jest jeszcze Fela Janocka, stryjeczna siostra mojej pani. Bardzo miłe dziecko, ma z 18 lat. No jest Ochocki. Jest? Cóż on tam robi? Kiedym wyjeżdżał po całych dniach, łowił ryby. ale ponieważ gust zmienia mu się często, więc nie jestem pewny, czy nie zobaczę go teraz jako myśliwca. Ale cóż to za szlachetny młody człowiek, co za wiedza, no i zasługi już ma, zrobił kilka wynalazków. Tak, to niepospolity człowiek, rzekł Wokulski. Któż jeszcze bawił prezesowej? Stale to już nikt, ale bardzo często przyjeżdżają na kilka dni, czasem na tydzień, pan Łęcki z córką. Dystyngowana osoba, mówił dalej baron, pełna rzadkich przymiotów, pan wreszcie ich zna. Szczęśliwy ten, komu odda serce i rękę. Co to, panie, za wdzięk, co za rozum. Doprawdy, czcić ją można jak istną boginię. Nie znajduje pan? Wokulski oglądał się po okolicy, nie mogąc zdobyć się na odpowiedź. Szczęściem wybiegł w tej chwili posługacz stacyjny, donosząc baronowi, że zajechał powóz. Wybornie! Zawołał baron i dał mu parę złotych. Odnieś, kochanku, nasze rzeczy, a my, panie, jedźmy. Za 2 godziny pozna pan moją narzeczoną.